Witam Was serdecznie, studentów biblijnych. Mam nadzieję, że wykładowca będzie dobry. Z przyczyn od nas niezależnych nie mogłem tu przyjechać wczoraj. Moja żona nie mogła przyjechać, ale bardzo gorąco Was pozdrawia. Tęskni za społecznością, chociaż teraz, jak brat powiedział w pierwszym wykładzie, mamy internet. Wszystko możemy sobie odsłuchać, ale nie widzimy Was tête-à-tête. Oprócz mojej żony pozdrawiają Was też moje dzieci, szczególnie Łukasz z żoną Magdą, no i moi wnukowie, Samuel, Esterka, która 14 grudnia skończyła 5 lat, poważny wiek, już bardzo dużo rzeczy rozumie, i moi synowie, najmłodszy Eliasz i średni Kuba. I oczywiście od mamy mojej, która już nie będzie na konwencjach, znaczy na takich spotkaniach czy konwencjach, jak będziemy nazywać, no po prostu jest w takim stanie zdrowia, że już nie da rady. Wybrałem temat rodzy braterstwo, którym były już nutki w dwóch poprzednich wykładach o usprawiedliwieniu z wiary. Bardzo ważny temat i drodzy braterstwo, wybrałem list do Galatów. My nawet wstępu dzisiaj nie przerobimy, bo nie wiem, czy wiecie, że Marcin Luther prawie rok co tydzień badał list do Galatów. I powiedział, że o tym liście tak, że to najlepsza księga w całej Biblii. I mówił, to jest mój list. Jestem poślubiony z tym listem. Dlaczego tak się cieszył? Właśnie usprawiedliwienie z wiary jest treścią tego listu. A on cały czas szukał tego pokoju z Bogiem. I gdy znalazł, no to jak było dla niego jak trampolina. Wyskoczył no właśnie z tego systemu, w którym był tak mocno związany, wstępując do zakonu, chciał wszystko zrobić, żeby mieć pokój z Bogiem. Nie znalazł. Dopiero list do Galatów mu to otworzył. Inną osobą, która też wspomina o liście do Galatów, był John Bunyan. Nazwisko znacie, może wam nie będzie nic mówiło, ale Wędrówka pielgrzyma. Piękna literatura, która mówi też o poświęceniu chrześcijanina i różne sytuacje opisuje. On pisał o tym liście tak. List ten jest najbardziej odpowiedni dla zranionego sumienia. Zranione, ciężkie, ociężałe. List ten jest najlepszym lekarstwem. Popatrzcie, jak ważny list. To są osoby, które cieszyły się tym listem, ale są też osoby, które zniechęcone są do tego listu. Mówią, że to jest, takie określenie znalazłem, że to jest list pisany rozgrzanym do czerwoności piórem na azbestowym pergaminie. Czyli wyobrażacie sobie, jaki ogień? Nie bardzo się podobał, że po prostu taki bucha z tego energia właśnie apostoła Pawła. I o tym liście spróbujemy pomówić albo uczynić wstęp do tego listu, bo no tam jest niby 6 rozdziałów tylko. 150 wersetów. Może was zachęcę do tego, że zajrzycie tam i przeczytacie. O apostole Pawle możemy powiedzieć, że to jest najsłynniejszy autor w historii świata, jeżeli chodzi o korespondencję. 13 listów czyta miliony ludzi w różnych językach. Apostoł Piotr tylko 2. Jan 3, Jakub 1, 13 listów. I gdybyśmy je próbowali scharakteryzować, te 13 listów, to one mają taki podział. 4 są jak gdyby listami osobistymi. Do Tytusa, 2 do Tymoteusza i do, zawsze, żebym dobrze powiedział, Filomena. Bo ja przedstawiam trochę literki, Filomena. Tam przedstawia sytuację, osobiste listy do młodych chrześcijan, pisze, co mają robić. Do Filomena pisze sytuacja niewolnika, który chce wrócić do Pana. W tym okresie ucieczka od Pana kończyła się śmiercią. Apostoł Paweł mówi, ja go w więzieniu spotkałem. Drogi bracie, daruj mu, przyjmij, będzie ci służył jak nigdy. Czyli takie sytuacje. I 8 listów, które pisze apostoł Paweł do zborów. Próbuje naprawić lub zareagować na jakąś sytuację. Jedne są jednowątkowe, jak list do Galatów, ale list do Koryntian, tam wątków cała masa. I jeden jak gdyby do kościoła ogólnego, czyli mamy 8, 4, 12, 13, jak gdyby do kościoła ogólnego, czy list do Efezów. Tam nie ma, pisze do Efezów i do wszystkich braci. Jak gdyby list ogólny apostoła Pawła. Czy Żydzi pisali dużo listów? Malutkie państewko. W poprzek 50 kilometrów, wzdłuż może 200, więc nie pisali za dużo listów. Chyba, że Żydzi pisali donos na apostoła Pawła, pisali do cesarza. Pisano listy na papirusie, jeżeli chodzi o format, i były z reguły to krótkie listy. Troszkę mniejsze od formatu A4, jest jeden arkusz właśnie papirusa. A Paweł, przeciętny rozmiar listu to jest 1300 słów. Mamy tu gdzieś maturzystów? Julka jeszcze chyba nie. Na maturze trzeba napisać 250 słów w wypracowaniu. To jest około dwie strony A4. A apostoł Paweł, przeciętny list, 1300 słów. Jakbyśmy to przeliczyli, to trochę tych A4 stron by było. A najdłuższy, który jest najdłuższy? List do Rzymian. Ponad 7000 słów. 1004 arkusze A4, 7 razy 4, prawie 30 stron A4, list apostoła Pawła. Drodzy braterstwo, w żadnej innej religii nie znajdziemy objawienia Bożego napisanego w listach. Dobrze to czy źle? Bardzo dobrze. A dlaczego? Bo przedstawione są sprawy ludzi 2000 wprawdzie lat przed nami, nie mieli, jak brat powiedział, internetu, książek nie mieli tyle, co teraz, ale problemy mieli te same. Czyli przybliża nam jakoś te sprawy, które Bóg chce przekazać do naszego codziennego życia. I mamy tam, ta ludzka charakterystyka listów powoduje, że łatwiej nam się do nich odnieść. Chroni nas przed tym, że te nasze religijne sprawy nie są filozoficznymi rozważaniami. Niekiedy do tego dążą. Na przykład takie niebezpieczeństwo, no, znamy figury, poza figury, obrazy, możemy tak się zapętlić w tych obrazach, że wreszcie oderwiemy się od Biblii samej, bo nam zostaną same obrazy. A czytając listy, całe listy, znajdujemy problem, z czym mieli problem właśnie Koryntianie, z czym Galaci mieli problem. Nas będzie interesował problem właśnie Galatów. Wiążą się te listy z prawdziwym życiem. Inne szaty, inne stroje, inne poruszanie, ale problemy te same. Jakie problemy mogą być w małżeństwie? Jakie problemy z wychowaniem dzieci? Problemy z codzienną pracą? Tam jeszcze dochodziło niewolnictwo. Jak to rozwiązać? I co roku, lub może rzadziej, jak niektóre zbory, problem wyboru sług. Właśnie do Tymoteusza, do Tytusa pisze apostoł Paweł, no macie wybierać sług, czym się macie kierować. Mimo napisane 2000 prawie lat temu, czy nie wracamy do tego? Wracamy. Kryteria są te same? Identyczne. Mąż jednej żony, nie pijanica, nie żądny, niechciwy, niezarozumiały. Czy coś się zmieniło? Szaty się zmieniło, powozy się zmieniły, ale problemy te same. Człowiek zostaje ten sam. I to, co powiedzieliśmy, ta forma przekazu chroni nas przed filozoficznymi wywodami. Przeczytamy sobie list cały i wracamy do życia. Bardzo ważne rzeczy właśnie w tych listach znajdziemy. I jeszcze jedną rzecz. Czytając te listy w całości, możemy zrozumieć, jakie problemy mieli chrześcijanie w latach 50., 60., początku naszej ery. Czyli popatrzcie, 50., 60. List do Galatów został napisany, prawdopodobnie większość biblistów zgadza się, w 53. roku naszej ery. 20 lat po śmierci Jezusa. Króciutki okres? Co było 20 lat temu? 2000 rok, wszyscy patrzyli, co się stanie, będzie katastrofa, zegarki staną, produkcja się zawali, bo zmiana czasu. Inny wiek. To właśnie taka odległość była od śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Króciutko? Bardzo króciutko. I przedstawia nam właśnie sytuację naszych braci w Galacji. Co tam jest takiego ważnego? Właśnie usprawiedliwienie z wiary. W dwóch listach apostoł Paweł podnosi, bardzo szeroko omawia usprawiedliwienie z wiary. Jest to list do Galatów, a drugi list to jest list do Rzymian. Troszkę jeszcze nadmienia w liście do Filipian, czyli bardzo ważna rzecz na ten okres. Pojawi się ten temat na wskutek konfrontacji z judaizmem. Judaizm co miał? Zakon. I uważali Żydzi, że wypełniając zakon są w stanie osiągnąć pokój z Bożym. I forsowali właśnie tą naukę. A apostoł Paweł mówi, że z czegoś innego jest to usprawiedliwienie. Jezus ukazuje nam inną drogę. Ta okazała się bezużyteczna, bo odkąd zakon istnieje, nikt nie był w stanie tego pokoju z Bogiem osiągnąć, bo warunkiem wypełnienia zakonu, jeżeli ktoś wypełni, jest życie wieczne. Taki był. Czy ktoś osiągnął żywot wieczny w tym czasie? Do naszego Pana Jezusa? Nikt. Czyli ta droga, apostoł Paweł mówi, jest droga jak gdyby ślepa uliczka. Nie dacie rady. Ja wam pokazuję inną. I o tej drodze będziemy mówili, o usprawiedliwieniu właśnie z wiary. Czyli mamy sygnał, popatrzcie, to jest dopiero wstęp wstępu. I nie dziwcie się, że brat Luther robił to przez rok. Nie wiem, jakie długie mieli wykłady, ale no, po pół godziny na pewno. A kim byli Galaci? Wiemy coś na temat Galatów? Przybliżam temat też bardzo ciekawy. Galaci zamieszkiwali samo centrum ówczesnej Antolii, która obejmowała Półwysep Azji Mniejszej i nazwa pochodzi od greckiego słowa Anatole, wschód, czyli kraj schodzącego słońca. No my o Japonii mówimy, że to jest kraj schodzącego słońca, ale wtedy świat, cywilizacja zamykała się tylko w Imperium Rzymskim. I to był najbardziej na wschód wysunięty kraniec Imperium Rzymskiego i mówili, że to jest Antolia, kraj wschodzącego słońca. Półwysep Arabski. Kto ma starą Biblię, to sobie może znaleźć na ostatniej stronie. Jest tam mapka misji apostoła Pawła. I mamy Morze Śródziemne, ciśnina, 30 kilometrów około Bosfor, ciśnina Bosfor. I ona wcale nie jest szeroka. Momentami ma 3,5 kilometra, ale momentami ma 700 metrów, czyli bardzo niewiele. Nawet kajakiem można było sobie przepłynąć, jak nie było jakiegoś sztormowej pogody. I zaczyna się Morze Czarne. I to te dwa morza jak gdyby wytyczają nam Półwysep Arabski. W samym centrum tego Półwyspu Arabskiego właśnie żyli Galatowie. A nazwa Galaci, Galowie, pamiętacie, ze starożytności te nazwy pochodzą, to jest łacińska nazwa pewnej kultury, pewnego szczepu Celtów. I ci Celtowie, przeczytamy kilka takich dowodów, relacji ludzi ze starożytności, ze współczesności, za czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa, kim byli. Także Galowie, Galatowie, to jest łacińska nazwa Celtowie. Kultura bardzo stara, która sięga kilkuset lat przed naszą erę. Pierwsze siedliska Celtów, gdzie były, bo to jest taka ważna informacja, później sobie też damy na to dowody. Pierwsze siedliska Celtów to rejon dzisiejszej Austrii i Węgier. Nad Dunajem tam zamieszkiwali ci Celtowie. Byli bardzo ekspansywnym plemieniem, bardzo bojowym i rozchodzili się na zachód i na wschód. Ci, co poszli na zachód, dotarli w rejony Francji, Hiszpanii, Irlandii, Anglii. Brytowie nie mogli sobie z nimi poradzić, Rzymianie. Postawili mur, żeby się odgrodzić od nich. To są Celtowie. I część wyemigrowała na wschód, przeszli cieśninę Bosfor i zajęli środkową część tego półwyspu. Było tam mocne państwo i mieli swoje państwo ze stolicą w Ankyrii. Stolica nazywała się Ankyria. Za czasów rzymskich miała około 200 tysięcy mieszkańców. Rzymskich, czyli już pierwszy wiek naszej ery. Jest to obecna Ankara, czyli stolica Turcji. Tam było waleczne plemię właśnie tych Galatów, które toczyło boje właśnie z sąsiadami Grekami, a na zachodzie to właśnie Brytowie między innymi, Galowie we Francji i w Hiszpanii. Święty Hieronim. Możecie sobie, ja korzystałem właśnie z encyklopedii, ten internet, możecie znaleźć mnóstwo, znam jeszcze język angielski, było jeszcze więcej, chociaż są tłumacze, można znaleźć. Święty Hieronim. Święty kościoła koptyjskiego. Wiemy, że chrześcijanie koptowie to są na terenie Egiptu. Jeden, który tam był, młody człowiek w Egipcie, spotkał Egipcjanina, porozumiewali się po angielsku, przedstawia się i myślał, że będzie jakiś Abdul, albo, no bo to przecież kraje arabskie, a on mówi, jestem Mateusz. Jak Mateusz? No bo jestem koptem, chrześcijaninem. Czyli w Egipcie jest to święty właśnie tego kościoła, święty kościoła ormiańskiego. To jest część chrześcijaństwa właśnie tam, która wokół Azji Mniejszej nad Morzem Czarnym. To jest Armenia dzisiejsza. Też jest święty kościoła katolickiego. I określają jako patrona miłośników Słowa Bożego. Czyli jest to też nasz patron, bo miłujemy Słowo Boże. Czyli dlaczego miłośnik Słowa Bożego? Święty Hieronim żył w IV wieku i badając Słowo Boże w języku greckim, starał się dotrzeć do tych miejscowości, które są w Biblii, w Nowym Testamencie wymieniane. I nie wiem dokładnie skąd pochodził, ale był w mieście Trier. Trevir. Trevir to było starożytne miasto, teraz Trier. Kiedyś miałem przygodę tam, ale to już dawno, nie powiem o tym. Na granicy niemiecko-luksemburskiej. Jechaliśmy autostradą i nie było już gdzie skręcić, musieliśmy do Luksemburga pojechać. A wtedy były wizy, nie miałem wizy, dopiero musieliśmy porozumiewać się z tymi strażnikami, żeby nas puścili, że przez omyłkę. Nie było już jazdu. Trier, taka miejscowość i on tam mieszkał. Wiemy, że za czasów rzymskich tam była Germania, dzielnica podbita przez Rzymian. Mówiono w języku germańskim. Nie wiem, jak on brzmiał, czy brzmiał tak jak niemiecki, ale chyba podobnie. I ten właśnie patron miłośników Biblii wybrał się do Antiochii, która leży gdzieś tam w rejonie tego półwyspu arabskiego. I gdy przybył na miejsce, był zdziwiony, że tym językiem, jaki mówił wówczas w obecnych Niemczech, czyli ten Trier, doskonale się porozumiewa w obrębie tej Galacji. Czyli o czym to świadczy? O tym, co mówiliśmy wcześniej. Ci Galowie mieszkali tam już 300, 400, może 500 lat, ale zachowali język, zdominowali ten rejon, język, którym on mógł się doskonale, znając tylko germański język, posługiwać. Czyli są właśnie powiązania tych plemion, które są w Hiszpanii, które są we Francji, z tym plemieniem Galatów, które znajdowało się w tej Galacji. Arystoteles, kojarzymy, kto to Arystoteles jest, miał bardzo duży wpływ na chrześcijańsko-katolickie, między innymi Platon, Arystoteles. On zanotował w IV wieku przed naszą erą na temat tych ludzi, że to są bardzo twardzi i nadmiarne okrutni wojownicy. Tak zanotował o tych Galacjanach. Strabon, grecki geograf, który żył w okresie właśnie w tym, kiedy apostoł Paweł mógł być w tym rejonie. 63 rok przed naszą erą, do 24 roku, mówił, że Celtowie, Galowie to jest bardzo wojowniczy naród. Charakterystyka Galatów. Jeszcze inny sobie weźmiemy, może pominę niektóre, żebyśmy dążyli. Avidius Cassius. Pierwszy wiek naszej ery, czyli czasy, gdzie żyje apostoł Paweł, lub zbliżone. Rzymski dowódca i namiestnik Syrii. Dokładnie pasuje nam do opisu miejsca, w którym właśnie działał apostoł Paweł. Pisze tak. Barbarzyńcy nad barbarzyńcami. Nieokrzesani, niewykształceni, owłosieni, skorzy do bujek. Charakterystyka Galatów. Wiecie, jak wygląda dostojnik rzymski? Gładko wygolony, fryzura przycięta, a dla niego ktoś zarośnięty, włosy długie, może warkocz jeszcze związany jakieś, to byli barbarzyńcy. Nieokrzesani, niewykształceni, nie potrafili dyskutować, pisać. Tak scharakteryzował właśnie tych Galatów, którzy żyli w ówczesnym czasie, do których apostoł Paweł poszedł z misją. I jeszcze taki jeden jeszcze Amnimus Marcellinus, 330 rok, Antiochia, też rejon, gdzie działał apostoł Paweł, pisze tak. Cały zastęp obcych nie zdoła sprostać jednemu Celtowi, Galowi, jeżeli pozwie on na pomoc swoją żonę, która jest zazwyczaj bardzo silna i niebieskooka. Tamten rejon, ci, którzy tam żyją, z reguły mają ciemne włosy, ciemne oczy. Czyli pochodzenie ich nie jest właśnie z rejonów Arabii, tylko z rejonów Europy. Czyli tak, tacy byli Celtowie. I jeszcze taki ślad historyczny, który do teraz możemy zobaczyć. Apostoł Paweł, gdy odwiedzał rejon Galacji, podróżował rzymską drogą Via Sabante. Wiecie, że jest takie powiedzenie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dlaczego? Tam, gdzie pojawiał się okupant rzymski i jeżeli to było w miarę stateczne już miejsce, nie trzeba walczyć, budowano drogę. Do najbliższej drogi, która prowadzi do Rzymu. Te drogi były tak trwałe, że teraz, gdy pójdziemy, tam jest górzysty teren, zobaczymy te drogi. Krawężniki, one miały szerokości 3 metry, 6 metrów. Z kamieni zrobione, idą po górach dróżki rzymskie. Taki ślad po nich pozostał. I tymi drogami wędrował apostoł Paweł i odwiedził Antiochię, która prawidłowa nazwa powinna być Antiocha, leżąca przy drodze do Pizydii. Taka część właśnie Półwyspu Arabskiego. Tam były różne części, Galacja była w środku. Bo tych, jeszcze taka dygresja, tych Antiochii było, autorzy mówią, ze 20. Tak jak Aleksandrie się pojawiają, tam gdzie był Aleksander, to budowano miasto Aleksandrię, na cześć właśnie Aleksandra Wielkiego. A Antioch był taki jakiś dyktator, który budował miasta Antiochie. I mamy Antiochię syryjską i Antiochię tą pizydyjską. I apostoł Paweł ląduje w tej galackiej Antiochii, która jest w drodze do Pizydii. W liście do Galatów pisze, jak zareagowali na naukę o właśnie o Ewangelii, o dobrze nowinie Galatowie. Mamy to w liście do Galatów, w 4 rozdziale, 14-15 werset. On to pisze, mówimy, pamiętamy tą dykresję, rozgrzane pióro i azbestowy papirus, nie? Czyli taki był tak wzburzony, on nie był wzburzony, był zaniepokojony, apostoł Paweł, tym, co się dzieje. I pisze tak, 4 werset od 14 wersetu. I nie zlekceważyliście, ani nie odrzuciliście waszego doświadczenia spowodowanego moją chorobą, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak Chrystusa Jezusa. 15. Gdzie więc podziało się wasze szczęście? Co się stało z waszym szczęściem? Z tymi radosnymi czasami, jakie mieliśmy, gdy byliście razem ze mną. Mogę wam zaświadczyć, że jeśli byłoby możliwe, to wydłubalibyście sobie oczy i dali je mnie. Czyli poprzez zgłoszenie właśnie tej Ewangelii, tych cudownych wieści, a jak sobie jeszcze synchronizujecie z tym, jaki to był lud, wojownicy, nawet kobiety były tak twarde, że jak stanęły z mężem, to oddział obcych im się nie oparł. Czyli do tych ludzi trafiły nauki Ewangelii. O czym? O miłości bliźniego, o Jezusie, o zmartwychwstaniu, o perspektywie przyszłych czasów, kiedy nie będzie zła. Do tych barbarzyńców z barbarzyńców, jak określił namiestnik Syrii, tego regionu, w którym on mieszkał. Bojowych, twardych, skorych do bójki. Apostoł Paweł przedstawia im Ewangelię i oni to przyjmują. Damy sobie jeszcze inny obraz. Jak przyjmowały w tych regionach osoby Ewangelię? Co się działo? Czy ja coś przerzuciłem jakiejś strony? Przerzuciłem. Dzieje apostolskie. Dlaczego czytam list do Galatów i dzieje apostolskie? Dlatego, że one przedstawiają historię, jak się stało, że on się znalazł, apostoł Paweł w Galacji. Dzieje apostolskie nam piszą i sam list do Galatów, który opisuje nam wydarzenia już związane z sytuacją. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, opisuje pobyt Pawła i Barnaby w Galacji, w mieście Listra. Jedno z 4 miast, które odwiedzali. Gdzie dokonują mocą Bożą pewnej czynności. Przeczytamy sobie Załóż okulary. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła, który spojrzał na niego uważnie. Popatrzcie, sytuacja. Nie dostał tego za darmo, tego daru, który dostał, ale apostoł Paweł spojrzał na niego uważnie i gdy zobaczył, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia. Czyli nie było tak, o, chromy, wstawaj. Tylko patrzy na niego i widzi, że ten człowiek reaguje. Czy w jego oczach, czy odczuwał jego ducha. I mówi, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia. I zawołał głośno, stań prosto na nogach. Wstał. A on poderwał się i chodził. Demonstracja siły Bożej. Kiedy tłumy zobaczyły, że co Paweł uczynił, zaczęły wołać po likońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabę nazwano Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ głównie on przemawiał. I co zrobił? Oto to cytuję ten werset, żebyśmy sobie uzmysłowili, jaka była sytuacja, gdy Paweł tam się znajdował. Wśród jakich ludzi? A gdy kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Bo Zeus jest wśród nich. Gdy to usłyszeli apostołowie, Barnaba i Paweł rozdarli szaty swoje, rzucili się w tłum krzycząc, ludzie, dlaczego to czynicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy. Głosimy wam dobrą nowinę. Dobra nowina, Ewangelię. Obyście od tych marności odwrócili się do Boga żywego. Czyli porzućcie pogańskich bogów, bożków, świątynie i nawróćcie się do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich się znajduje. Czujemy tę atmosferę? My też możemy w takich sytuacjach być, no nie jesteśmy w pogańskich miejscach, ale kiedyś widziałem, jak w Indiach człowiek stał na, nie wiem, czy na jakimś placu i głosił naukę bardzo zbliżoną do naszej. Było w języku angielskim, ale było tłumaczone po polsku. Nie znam angielskiego niestety, szkoda. Czyli możemy teraz znowu Wikipedia spojrzeć, znaleźć, że w pierwszym wieku naszej ery chrześcijaństwa istniały i mieszały się w Antiochii Syryjskiej, ta, która jest troszkę bliżej Izraela, różne religie pogańskie. Sprawowano nadal kulty syryjskie, między innymi święto Mai, kult Adonisa, Izydy, grecką boginię Tychę. Rzymianie mieli boginię Fortunę. Szczególnie miasta poddawano tym świętym w opiekę. Teraz też się poddaje w opiekę niektóre miasta, nawet u nas w Polsce. Dominował język grecki w tych miastach i w Antiochii Syryjskiej, tak jak w niektórych naszych miastach przed wojną, 10% stanowili Żydzi. Czyli bardzo blisko Izraela 10% stanowili Żydzi. I Józef Flawiusz pisze o tych Żydach tak. Jak czym charakteryzowali się ci Żydzi antiochańscy? Antiocheńscy. Zawsze zapraszali wielu Greków do udziału w swoich nabożeństwach i w ten sposób przyłączali ich niejako do siebie. Byli otwarci, konsultowali się, opowiadali. To była jedyna religia w tym rejonie monoteistyczna. Jednego Boga wyznawali. I w czasie prześladowań, mamy tutaj z dziejów apostolskich dowód. Ja sobie też będę czas sprawdzał, jak to szybko leci. Nie dobrniemy za daleko. Ale mamy list do Galatów, będziemy studiować. W dziejach apostolskich, 11 rozdziale, od 19 do 20 mamy taką treść zapisaną. Co się działo w momencie, kiedy Szczepan został ukamienowany? To nie skończyło się na Szczepanie, ale Żydzi, łącznie z Pawłem, zaczęli szukać innych chrześcijan. I ludzie, gdy się dowiedzieli, ci chrześcijanie, jakie są prześladowania, uciekali. I uciekali z reguły na północ. Poprzez Damaszek, poprzez Antiochię Syryjską, aż dalej jeszcze na północny zachód do Galacji. Tam uciekali. I mamy na to dowód, przeczytamy sobie, Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, od 19 do 20 pisze tak. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli gdzie? Do Fenicji, blisko Izraela, na Cypr, wyspa i do Antiochii. Cypryjczykami, niektórzy byli zaś, ci chrześcijanie, którzy mieszkali w okolicy Jerozolimy, byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. Ci, którzy byli Żydami, no tylko Żydów znali, więc do Żydów. A ci, którzy byli Cypryjczykami, Cyrenejczykami, głosili właśnie dobrą nowinę, czyli Ewangelię Grekom, czyli ogólnie takim narodom, które tam były. I dlatego, drodzy braterstwo, Saul, zwracając się Saul, późniejszy Paweł, wybierał się, prosił o dokumenty, żeby mu dano, że idzie i szukać właśnie w kierunku. On był właśnie w drodze. Na wzgórzach Golan, tak przeczytałem gdzieś taką informację, tam nastąpiło to kluczowe wydarzenie, kiedy objawia mu się właśnie Jezus Chrystus. Spada na próg i doznaje objawienia. W liście Galatów też jest to zaakcentowane od ludzi, to co on poznał. Ale to jest późniejsza rzecz. Głosi tą Ewangelię, jak czytaliśmy właśnie w 14 rozdziale, ludzie są zachwyceni, ale następuje zmiana nastrojów. Przeczytamy sobie Dzieje Apostolskie, 19 rozdział od 23 wersetu. Dzieje Apostolskie, gdzie na wskutek działalności tej misyjnej apostoła Pawła wybuchają rozruchy. Z jakiego powodu? W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. Pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy, zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek. Zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: powód zamieszek. Niekoniecznie religia, ale biznes. Posłuchajcie. I rzekł im: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Wiedzcie też i słyszcie, że ten Paweł i nie tylko w Efezie, lecz niemal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. 29, przeskakujemy troszkę. I napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusza i Arystarcha, Macedończyków, którzy towarzyszyli Pawłowi. Popatrzcie, jak atmosfera. I przyczyna tak jak teraz. Niekoniecznie chodzi o religię, tylko chodzi o zyski, o złoto. Podburzyli, zebrał swoich rzemieślników, napuścił. Nie sprzedają nam się posągi Artemidy, bo tak wiele osób właśnie przylgnęło do Ewangelii. Spodobała im się ta nauka. Czyli musiało to być potężnym ciosem, musiało mnóstwo ludzi ubyć, skoro taka wrzawa się podniosła. I taka podobna zmiana nastrojów nastąpiła też w Galacji, że apostoła Pawła ukamienowano. Czytaliście w Dziejach Apostolskich. Czyli popatrzcie, nie minęło dużo czasu, bo to mogło minąć może 3-2 lata, kiedy apostoł Paweł stał i patrzył, pilnował ubrania, jak kamienowano Szczepana. I za jakiś czas, niedługo, on został ukamienowany. Ci, którzy go kamienowali, myśleli, że nie żyje. Czyli ile ciosów musiał otrzymać tak potężnych w głowę, żeby po prostu stracić przytomność. Później bracia może chcieli go pogrzebać, patrzą, a on jeszcze daje znaki życia. I wzięli go do siebie, pielęgnowali i apostoł Paweł dalej. To była pierwsza jego misja i tak wielkie doświadczenie. Tak głosił Ewangelię, drodzy braterstwo, entuzjastyczny naśladowca Jezusa, znający od podszewki judaizm i chrześcijaństwo, apostoł Paweł. On mówi, swoją pracę określa mianem kolonii Jezusa. Był tak wdzięczny za to, że dał mu tą szansę, że mu otworzył oczy, że dla niego nie istniało nic poza Jezusem i Ewangelią. Niektórzy dzielą jego działalność misyjną na 3 etapy. Pierwsza wyprawa, druga, trzecia. On cały czas głosił. Nie było przerwy. To była jedna wielka wyprawa. Co obserwując życiorys Pawła, znajdujemy trzy główne czynniki, które spowodowały, że był tak przydatnym narzędziem pańskim. Trzy takie czynniki. Pan go wybrał już wcześniej do Ananiasza, tego chrześcijanina, który mówi, ja mam iść powiedzieć mu, przecież on nas prześladował. Mówi, idź, to jest moje narzędzie, które ja sobie wybrałem. On będzie głosił prawdę królom, zarządcom, poganom i Żydom. Dlaczego go wybrał? Trzy takie czynniki. Pochodził z pokolenia, tego samego pokolenia, żydowskim, Saul. Rodzice wychowywali go jako Żyda. Wszystkie elementy. Uczyli go też, jak Żydzi zawsze, z zawodu, który przyda się, no bo powiedzieliśmy w chwili kryzysu, że trzeba zarobić pieniążki. Wiemy, że był producentem namiotów. Też zastanawiałem się, dlaczego namiotów. On pochodził z Tarsu. I też Wikipedia, zajrzyjcie tam, piszecie Tars. To jest miejsce, gdzie są bardzo żyzne ziemie po części wschodniej i górzyste po części, odwrotnie, po zachodniej są żyzne, po wschodniej są górzyste. I Cylicja, czyli ten rejon, gdzie jest Tars, słynęła, wiecie z czego? Z uprawy lnu. Wyobrażacie sobie, jak widzimy pola rzepakowe żółte u nas, to tam były niebieskie. I z tego lnu robiono bardzo cieniutkie tkaniny dla arystokracji, robiono grube właśnie na namioty. I on szył, prawdopodobnie jego ojciec może się tym zajmował, dla Legionów Rzym bardzo dużo potrzebne takich rzeczy. I teraz jeszcze warto zauważyć, to było, jakbyśmy powiedzieli, trzy takie potężne ośrodki akademickie, jakbyśmy nazywali, gdzie była bardzo wysoka myśl naukowa. To były Ateny jedne, Aleksandria, czyli północny Egipt i właśnie Tars. Tam się przecinały różne drogi ze wschodu, z zachodu, północy, południa, właśnie w Tars. I apostoł Paweł był wszechstronnie wykształcony. Uczył się też u Gamaliela. A Gamaliel to był taki liberalny, uczony żydowski, który nie był, jak gdyby powiedzielibyśmy, fanatykiem. Tylko tak bardzo chłodno patrzył na wstawę. Pisze to w Dziejach Apostolskich w 23 wersecie. Pisze tak. Ja jestem mężem żydowskim, który się urodził w Tarsie, w Cylicji, zaś wychował w tym mieście, czyli w Jerozolimie, u nóg Gamaliela. Zatem wykształconym zgodnie z dokładnością ojczystego prawa, będącym gorliwym wielbicielem Boga, jak i wy dzisiaj jesteście. Tak mówię sobie apostoł Paweł do Żydów. Warto też zwrócić właśnie na tego Gamaliela. I nie zawsze uczeń idzie drogą nauczyciela. Okazuje się, że apostoł Paweł był większym fanatykiem niż właśnie Gamaliel. Bo Gamaliel z chwilą, gdy stanęli przed nimi apostołowie, których miano skazać, mówi tak. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 3 werset. 38 werset, przepraszam. Więc teraz mówię wam, mówi Gamaliel do zgromadzenia Sanhedrynu. Odstąpcie od tych ludzi, apostołów, oraz ich uwolnijcie. Bo jeśli to postanowienie lub to dzieło jest z ludzi, zostanie zniszczone. Czyli to, co oni robią, zostanie zniszczone. A jeżeli jest z Boga, nie będziecie mogli ich zniszczyć i abyście nie zostali znalezieni jako ci, co walczą przeciwko Bogu. Rozsądna myśl? Apostoł Paweł tego nie posłuchał. W Dziejach Apostolskich mamy powiedziane, że posunąłby się nawet do mordowania. Będąc w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy opisane, stoi, pilnuje ubrań tych, którzy właśnie kamienują Szczepana, pierwszego męczennika. I o sobie mówi w Galatów 1,14, czyli pierwszy rozdział, 14 werset. W judaizmie rozwinąłem się więcej niż wielu rówieśników spośród mojego pokolenia. Będąc w większym stopniu, Biblia Gdańska, Nowy Przekład mówi, zapaleńcem moich ojczystych. Niektóre francuskie przykłady mówią fanatyki, czyli on powiedział zapaleńcem moich ojczystych przekazów. Czyli bardzo mocno, bardziej niż właśnie ten jego liberalny profesor, nauczyciel, on był jeszcze bardziej na prawo, tak gdyby krańcowo, skrajnie. Kolejny czynnik, który był bardzo ważny, że Bóg go przygotował i wybrał, była znajomość języka greckiego, który posiadł, będąc żyjąc w Tarsie. I ucząc się tam i rzemiosła, i współdziałając, czy tam z kołami jakimiś naukowymi, czy jakimiś innymi. Język grecki był językiem uniwersalnym. Teraz można powiedzieć, że język angielski jest takim uniwersalnym. Ja nie umiem, ale młodzież, która się uczy po 90 roku, wszyscy umieją angielski. Zdają na maturze bardzo wysoka zdawalność, 90%, czyli umieją ten język. I gdzie się nie pojedzie, czy na wschód, czy na zachód, zawsze tym językiem można się porozumieć. I greka była takim językiem. Cały basen Morza Śródziemnego można było się po grecku porozumieć. Trzeci czynnik, drodzy braterstwo, skończę na jeszcze parę minut. Trzeci czynnik było rzymskie prawo. Pomagało apostołowi Pawłowi. Dlaczego? Jego ojciec był obywatelem rzymskim, co oznacza, że Paweł jako syn dziedziczył właśnie ten tytuł, co dawało mu pewne przywileje. Pamiętamy list do Filipian? Zamknęli go, chcieli skatować, wysłali sług, a on mówi, jak sług wysyłacie? Jestem obywatelem rzymskim, życzę sobie, żeby przyszli główni wodzowie tego miasta i przeprosili mnie za to, co zrobili. Czyli miał wielki przywilej z tego, będąc właśnie obywatelem rzymskim. I tak jak pochodzenie szlacheckie w naszej Polsce, wiemy, co znaczyło, tak samo obywatelstwo rzymskie miało podobne cechy, wyróżniało. I on nie mógł być ukrzyżowany jak Piotr, był ścięty. To mu prawo rzymskie dawało taki przywilej. Ścięty. Szybka śmierć. Niehaniebna śmierć. I tak wyjątkowe połączenie wpływów żydowskich, greckich, rzymskich dostarczało Pawłowi idealnego przygotowania do działalności misyjnej. I Bóg wiedział, że taka jednostka jest. Wiedział, że jego serce jest gorące, żarliwe, tyle że w błędzie. Wyprostował ten błąd w drodze do Damaszku. I od tego czasu apostoł Paweł staje się najgorliwszym wyznawcą Jezusa Chrystusa. Wszystko rzucił. Karierę, czy rzymską, czy żydowską, tylko głosi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy 9 rozdział, 15 werset, o czym wspominaliśmy. Pan mówi do Ananiasza, idź, gdyż ten jest moim naczyniem wybrania, by zanieść moje imię przed narody i królów, dzieci nie tylko Izraela, ale i pogan. Co w jego listach dominuje? Króciutko sobie wiemy. Chrystus. Przede wszystkim Chrystus. Ewangelia. Radosna nowina. I łaska. Coś, na co nie zasługujemy. Nie mamy, ale Bóg nam tą łaskę daje. To są dominujące rzeczy, które są właśnie w listach apostoła Pawła. Przeczytam tylko jedne a propos właśnie tej łaski, bo tych wersetów jest sama masa. W Rzymian, jakbyśmy przeczytali, czy w Galatach jeszcze będziemy czytać, bo nie zamykamy tego wykładu tym tutaj, ale myślę, że do domów przyjdziecie, przeczytacie dalej, co się dzieje. Rzymian, 5 rozdział, 8 werset mówi tak. Ale Bóg dowodzi swojej miłości ku nam, bo kiedy byliśmy jeszcze błądzącymi, czyli poza w ogóle orbitą zainteresowania Boga, Chrystus za nas umarł. Jeszcze mamy wersety, które przed założeniem świata ta ofiara była już przygotowana. Czyli popatrzcie, dobroć, miłość Boga. Apostoł głosił Ewangelię. Wiemy, kim byli Galatowie, jak do nich trafił, co się dzieje, jaka zmiana nastrojów, na wskutek czego ta zmiana nastrojów, czyli pieniążki, dotacje. Pamiętamy też, jak był w Filipii, identycznie. Wyrzucił tego demona z tej dzieweczki. I nie byłoby sprawy, ale ten, który miał tą dziewczynkę, tą kobietę czy dziewczynę, stracił naraz dochody, no bo ona przedtem miała to medium, czyli demon jakiś przemawiał. Pytia, nie? Bo to wyznawcy Pytona. Pytia to jest z tego właśnie takiego jakiegoś tworu religijnego. Przestała dodawać dochody. I co się stała? Skarga do urzędu miejskiego. To jest jakiś ferment, który tu przyjechał, głosi jakieś dziwne rzeczy i zamknęli go. Czyli też pieniądze, nie duchowy rozwój, nie radosna nowina, tylko materialne rzeczy spowodowały, że apostoł Paweł na takie doświadczenia się naraził. Gdyby był interesowny, to by dogadał się, ty słuchaj, ja to nie zrobię, ale mi odpalisz 40%. Byłoby tak? I tak się dzieje. Są takie rzeczy, no, obserwując to życie duchowe, czy z perspektywy historii, czy nawet teraz najbliższych naszych czasów. Są takie religijno-świeckie interesy. I po 4-5 latach, drodzy braterstwo, apostoł Paweł wyszedł, misja się skończyła, dowiaduje się, że coś źle dzieje się w tych zborach galackich, gdzie byli postanowieni starsi, gdzie oni funkcjonowali, gdzie się uczyli. Coś złego się dzieje. Co było przyczyną? W Wśród galackich zborów pojawili się ludzie, którzy zgarnęli owoc pracy apostoła Pawła. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, pierwszy werset pisze tak. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Czyli posiadają radosną nowinę, posiadają Ewangelię. Ktoś przychodzi i mówią, nie wszystko macie. Musicie się obrzezać, czyli jak gdyby poddać zakonowi. Oprócz tego, że głoszą tą błędną naukę przeciwną właśnie Ewangelii, to jeszcze szkalują samego nauczyciela, czyli apostoła Pawła. Skąd wnioskujemy? Wiecie, że listy to jak rozmowa telefoniczna. Słuchasz rozmowy, tylko część rozmowy. Możesz się domyślać, co mówi ta druga osoba na wskutek tych. I my czytając list do Galatów widzimy, że apostoł pisząc ten, przeczytam Galatów, pierwszy rozdział, bardzo urzędowo i mówi tak. Pierwszy i drugi werset. Paweł, apostoł, ustanowiony nie przez ludzi, ani nie za pośrednictwem człowieka, lecz przez Chrystusa, Jezusa i Boga Ojca, który kogo? Jezusa wskrzesił z martwych. Oraz wszyscy bracia razem ze mną do zgromadzenia wybranych w Galacji. Teza. Nie od ludzi, ale od Boga. Nie jakiś sobie tam apostoł, który nie znał w ogóle Jezusa, ale apostoł ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Tak mocno to zaakcentował. Czyli ci, którzy tam przyszli, po prostu ujmowali, budowali swój autorytet na tym, że poniżali apostoła Pawła. I jeszcze taka ciekawa rzecz. Zawsze na tym liście, bo one były rolowane, te liście. Rozmiar gdzieś 15 cm do 17 miała taka rolka i się rozwijało i się czytało. I zaraz na początku był zawsze wstęp. I to był właśnie ten wstęp, który przedstawiał apostoła Pawła. I trzeci werset, bardzo ważny. Ja sobie zerknę jeszcze na czas. O, powoli będziemy się zbliżać i zamkniemy w tym miejscu. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa. Spotykacie się z tym określeniem często? W każdym liście apostoła Pawła jest ten tekst. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy braterstwo, jest to najkrótsze streszczenie Ewangelii. Ewangelia, powiedzielibyśmy, w pigułce. Zawiera całą Ewangelię. Łaska, niezasłużony dar, przez który możemy zbliżyć się do Boga. Przez kogo? Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Łaska, a pokój? Ukojenie naszej skołatanej grzechem duszy, którą Bóg może przyjąć dzięki ofierze. To właśnie odkrył Luter. Wiecie, jak on podskoczył? Prawie dla niego restytucja. Jak czytacie historię, na pewno czytaliście. Mnóstwo opracowań było. Bracia ewangelicy też wydali książkę na temat Lutra. Robił wszystkie zalecenia, jakie były, wynikały z regulaminu zakonnego. Bardzo trudne. Mycie, szorowanie, modły, anioły pańskie, wszystko to robił. Gdy już była cisza nocna, leciał na dół, bo zakupił jego przełożony, Staupitz chyba był jego przełożonym, jedną Biblię. I czytał trzeciej, czwartej nad ranem, pobudka o piątej, jak już świtało, może zimą trochę później, obowiązki i znowu. I szukał, i znalazł. I wtedy powiedział, na nic te trudy, na nic wszystko, bo ja mam zbawienie w Jezusie Chrystusie. I to pozdrowienie, zauważcie, przeczytajcie wszystkie listy, 13. Zawsze jest to pozdrowienie. Łaska wam i pokój. Streszczenie Ewangelii. Galatów 1:4. Jesteśmy przy czwartym wersecie. Czy może przez rok badać ten list do Galatów? Można. Który wydał samego siebie za... Do podkreślenia, za nasze grzechy, aby wyzwolić nas od obecnego świata złego, zgodnie z wolą Boga naszego. Umarł za nasze grzechy, nie tylko grzechy Pawła, nie tylko grzechy Barnaby, który był, Piotra, innych, ale za nasze, za moje, za twoje, za nas wszystkich. Umarł za nasze grzechy. I nie został wydany za nasze grzechy, nie jest Mojżeszem, nie jest prawodawcą, nie jest tyranem, ale jest przyjacielem. jest orędownikiem, dawcą łaski, sprawiedliwości i życia za darmo. Za darmo, to jest dar właśnie. Ta łaska od Boga, za darmo. Tylko spróbujcie iść, tak jak brat mówił o tej wierze. I a propos jeszcze, powiedziane było o uczynkach. Brat zwrócił uwagę na list Jakuba. Luter nie rozumiał tych uczynków, jak to może być z tymi uczynkami i nie chciał nawet tłumaczyć listu Jakuba, no bo list Jakuba mówi, wiara bez uczynków martwa jest. A Luter mówi, nie będę tłumaczył nawet tego listu, bo to się nie zgadza z Ewangelią. Oczywiście przetłumaczył. My rozumiemy, że te uczynki wynikają z tego, że pojmujemy duchem niektóre rzeczy. Zakon doprowadza do tego, że jest sytuacja, jaka była, pamiętacie, celnik i uczony w piśmie w świątyni. Celnik stanął przed Bogiem, sabaty wykonałem, dziesięciny dałem, przestrzegałem wszystkich regulaminów, 613, bardzo dużo. No i teraz czekam na profity. A ten celnik nie śmiał głowy podnieść, mówi, nie jestem godzien. I rozważając duchem, zakon ma nas doprowadzić do takiej sytuacji, że sobie zdajemy sprawy, że nie mamy szans stanąć przed Bogiem. Musimy tak jak ten celnik, być w takim stanie serca. I wtedy przez Jezusa Chrystusa, przez ducha, my oczywiście nie korzystamy bezpośrednio z tego ducha, nie jesteśmy spłodzeni, ale mamy słowo, które nas pewnych rzeczy uczy. I rozumiemy bardzo głęboko. A zakon, każdy legalizm prowadzi do tego, że wykonałem, pycha, usta wzdęte. Nikt się nie przyzna, że nie wykonał czegoś, ale z pozoru wykonałem. A zakon ma wynikać z naszego serca. Nie po to ograniczam prędkość, jadąc przez miasto, że jest znak, miejscowość zabudowania. A jak nie ma, mam krótkofalówkę i mówią, nie ma policjantów, to wtedy gaz i jadę. On mi tylko sygnalizuje, zrobiłeś przestępstwo prawa, tu jest zakaz do 60. Ale ten zakaz wynika z mojego serca. Tam może iść jakaś osoba, jakaś starsza osoba przez pas, ja nie zdążę wyhamować. Dlatego zwalniam nie do 50, ale do 40, bo jest ślisko, żebym kogoś nie potrącił. I to jest prawdziwe przestrzeganie i dlatego my żadnego zakonu nie złamiemy, jeżeli duchem pojmujemy te sprawy. Pięknie to przedstawił, jeszcze mogę, bo już będziemy 13. Apostoł Paweł w liście do Koryntian. Kiedy działyś tam bardzo złe rzeczy w liście do Koryntian, nawet dochodziło do nierządu. I czy on mówi, złamałeś to przykazanie? Przestępco jeden, jesteś godzien śmierci? Nie. Mówi tak. Masz ducha w sobie, Jezusowego. I czynisz tak orzekor. Łącząc się z tą nierządnicą, jak gdyby osłabiasz twój związek z Chrystusem. Czyli to jest wyższość właśnie tego prawa, znaczy nie prawa duchowego, czyli tych odczuć duchowych, tego, co nas uczy Jezus. I w dalszej części listu do Galatów mówi właśnie o legalizmie, mówi o wolności Chrystusowej, mówi też o grzęzawisku ciała, a droga chrześcijanina to jest ta wąska, żebyśmy się nie dali zewlec ani w jedną stronę, ani w drugą. Tych wyborów, tych doskonałych wyborów, żebyśmy się kierowali duchem naszego Pana Chrystusa, życzę wam. I myślę, że kiedyś może pobadamy dalszą część. Planowałem do 10 wersetu. Udało mi się tylko do 4. Dziękuję.